Witajcie. Moi drodzy, spróbuję dziś podzielić się tym, co przeżywam, tym, jak Pan Bóg mnie prowadzi. Może będzie to dla kogoś zachętą, może inspiracją. I powiem o tym, że od początku tego roku jakoś tak widzę, że nowych rzeczy Pan Bóg chce mnie uczyć. Chce uczyć mnie nowych poziomów wiary i zaufania. I czasem wydaje się, że byłoby łatwiej pozostać już w tym miejscu, w którym się jest, aby już nie musieć przechodzić kolejnych prób, kolejnych doświadczeń, aby nie zmierzać się z rzeczami, których nie znamy, ale jednak Bożym planem i Bożym zamiarem w stosunku do nas jest to, byśmy rośli, byśmy uczyli się, byśmy wzrastali. Moi drodzy, i tak w związku z tym, że chcę być otwarty na to, co Pan Bóg ma mi do powiedzenia, jak chce mnie prowadzić, jakie podejmować decyzje, też modlę się o to, żebym mógł to rozumieć, żebym mógł go słyszeć. Gdy otwieram Boże Słowo i czytam je, staram się odnajdywać tam nie tylko pokarm dla mojej duszy, ale także wskazówki. Czego dziś, Panie, chcesz mnie nauczyć? Jak chcesz mnie poprowadzić? Gdy słucham kazań głoszonych z tego miejsca albo rozmawiam z wami i w tym próbuję odnaleźć jakieś drogowskazy. I w tym tygodniu tak się zdarzyło, wychodząc z domu do pracy, patrzę, że na chodniku przed naszym domem leży mała karteczka. Zwróciła moją uwagę. Kilka kroków podniosłem ją i oto ona, taka malutka. Sobie myślę, wow, a może tam coś jest napisane, co Pan Bóg chce mi powiedzieć. I podnoszę ją. Nie chciałem się spóźnić do pracy, więc dopiero później sobie ją przeczytałem. A to kartka z kalendarza. Ciekawa sprawa, bo nikt w naszym domu tego kalendarza nie używa. Nie korzystamy, w ogóle nie mamy takiego kalendarza. Robiłem takie małe dochodzenie. Jednak znalazła się przed naszym domem na chodniku. Nie wiem, w jaki sposób. Naprawdę nie wiem. Jest tutaj data 11 lutego, więc ktoś 11 lutego wyrwał, przeczytał i w jakiś sposób znalazło się to koło mojego domu. Może zacznę właśnie od przeczytania tej treści, którą tam znalazłem. Szczera wiara. Taki jest tytuł. Lino Skoczek zakończył właśnie swój pokaz zapierających dech w piersiach akrobatycznych sztuczek. Nagle spostrzegł wśród widowni małego chłopca, który patrzył na niego w niemym podziwie. Podszedł do niego i zapytał przez całą publiczność. Widziałeś, jak niosłem po linie tego wielkiego mężczyznę? Chłopiec kiwnął potakująco głową. A czy wierzysz w to, że byłbym w stanie w taki sam sposób przenieść także ciebie? Zapytał. Pewnie, że mógłby pan to zrobić, odpowiedział zapytany. Ten pan był przecież wielki i ciężki, a ja jestem tylko małym chłopcem. Dobrze, wejdź więc mi teraz na plecy. Mówiąc to, mężczyzna kucnął na podłodze, aby pomóc chłopcu. Oj, nie, nie, nie chcę, zawołał malec i czym prędzej zniknął mu z oczu. Wprawdzie wierzył, ale nie chciał ufnie powierzyć się w ręce linoskoczka. Podobnie wielu z nas postępuje z Jezusem Chrystusem. W jakiś sposób wierzę w Niego. Jednak nie jesteśmy gotowi powierzyć Mu swojego życia całkowicie. Taka wiara nie jest wiarą w znaczeniu biblijnym. Prawdziwie wierzyć oznacza całkowicie oprzeć się na Panu Jezusie i w Jego ręce powierzyć naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Gdy to przeczytałem, od razu bez żadnych wątpliwości wiedziałem, że to jest kolejny puzzle w tej układance Bożych słów, Bożych wskazówek i drogowskazów na mojej drodze życia. Moi drodzy, jak często łapiecie się na tym, bo ja często, gdy z podziwem patrzę na Bożych mężów, na Boże niewiasty, gdy wypowiadam słowa, wierzę, że Bóg może uczynić to i tamto. Wierzę, że Bóg może uczynić niesamowite rzeczy. A może w miejscu tego słowa wierzę powinno znaleźć się słowo wiem. W swoim umyśle wiem o tym. Jednak co z moją prawdziwą i szczerą wiarą wypływającą z serca? Czy zawsze o tym, czy zawsze w to wierzę? Czy gdy pojawiają się jakieś wyzwania, trudności? Czy gdy podchodzi do mnie i mówi: wejdź na moje ramiona, przeniosę cię. Przeniosę cię nad tą przepaścią po linie. Czy mówię: nie, 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 ja wiem, że możesz to zrobić, ale dziękuję. Może ktoś inny. Zauważyłem, że czasem tak się zachowuję. A może wszyscy tak się czasem zachowujemy. Wiara gotowa na wszystko. To tytuł czy temat mojej dzisiejszej usługi. Czy zaufam? Czy zaufam komuś, kto wielokrotnie pokazał i udowodnił, że może? Że mógł dopomóc i przeprowadzić nie tylko w moim życiu, ale w wielu innych. Czy zaufam tu i teraz i dzisiaj? Dlatego, że Bóg przyznaje się do wiary, która trzyma się Jego obietnic i nie zwraca uwagi na okoliczności. Pierwszym z fragmentów Bożego Słowa, którym chcę dzisiaj się z wami podzielić, a są aż trzy, to Księga Jozłego, moja ulubiona księga. I tam w trzecim rozdziale Księgi Jozłego czytamy od 12 wersetu takie słowa. Wybierzcie więc sobie 12 mężczyzn spośród plemion Izraela, po jednym z każdego na plemię. I gdy stopy kapłanów niosących skrzynię Pana, Pana całej ziemi, spoczną w wodach Jordanu, wówczas wody Jordanu płynące od strony źródła zostaną wstrzymane i staną jednym wałem. Lud wyruszył więc ze swoich namiotów, aby przeprawić się przez Jordan. Kapłani niosący skrzynię przymierza szli na czele pochodu. Był okres żniw, w tym czasie Jordan występuje z brzegów. Gdy jednak kapłani niosący skrzynię przybyli nad rzekę i gdy ich stopy zanurzyły się W przybrzeżnej wodzie wody płynące z góry stanęły. Spiętrzyły się one w wał na znacznej długości. I werset 17. W czasie tej przeprawy kapłani niosący skrzynię przymierza z Panem stali na suchym lądzie w środku koryta rzeki. Po suchym gruncie przechodził też Izrael, aż jako cały naród znalazł się na drugiej stronie Jordanu. To ta upragniona przeprawa ludu izraelskiego przez Jordan do ziemi obiecanej. 40 lat czekali na ten moment. I po 40 latach przychodzą właśnie do tego miejsca i w tym właściwym czasie, a to czas, kiedy Jordan wylewa, czyli jest najszerszy, najgłębszy i najtrudniejszy do przebycia. Czy to przypadek? Nie sądzę. Choć Bóg wszystko to ma w swoich rękach, zaplanował także i to. Jednak co tak niezwykle ciekawego odnajduję w tej historii? Takiego dla mnie, czym żyję na co dzień. Moi drodzy, ci kapłani, którzy szli przed ludem, oni nie mogli czekać, aż woda się rozstąpi i wtedy pójdą. Lecz oni razem z tym przybytkiem Pana, z tą skrzynią przymierza, w której była Boża obecność, mieli wejść do płynącej, rwącej rzeki. Tak bardzo bezpiecznie, tak bezproblemowo byłoby, gdyby to odbyło się tak, jak za pierwszym razem, gdy Izrael przechodził przez Morze Czerwone. Mojżesz podniósł laskę, wody się rozstąpiły i oni przechodzili. Tym razem Pan Bóg zaplanował to inaczej. To oni mieli wejść w wodę, a dopiero wtedy ona się rozstąpi. Dlatego, że była to rzeka, to z jednej strony musiała się zatrzymać, a z drugiej strony odpłynąć i otworzyć się przed nim takie szerokie przejście. Moi drodzy, to jest właśnie krok wiary. To jest właśnie ten akt wiary, że oni wchodzą z tym przybytkiem, z tym świętym przybytkiem wchodzą do tej rwącej wody, wierząc, że wtedy, gdy oni zrobią to, co do nich należy, Bóg zrobi to, co tylko On może zrobić. Zatrzyma płynącą rzekę. Takie coś nie zdarzało się na co dzień. Nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Nikt z nich nie widział takiego zjawiska. Ale jednak zaufali i zrobili to. Jeśli ktoś, obserwując to z boku, był słabszej wiary albo więcej sceptycyzmu, niedowiarstwa było w jego myślach i w jego sercu, pomyślał, jakie to nieodpowiedzialne. Rozumiem, że jeszcze ze swoimi tobołami pakują się do tej rzeki, ale idą z przybytkiem Pana. Na takich drążkach to nieśli. I co zaraz się stanie, gdy porwie ich ten strumień? Co będzie z przybytkiem? Co będzie z nami? Takie myśli czasem mogą i nam towarzyszyć, gdy wahamy się, czy krok wiary, który chcemy uczynić, jest jeszcze w granicach jakiegoś ludzkiego rozsądku, czy jest to zupełne szaleństwo. Kapłani, wchodząc do tej rzeki, jednomyślnie wnieśli ten ciężar i odpowiedzialność na słowo Pana. I Bóg niezwykle honoruje taką wiarę. Bóg za każdym razem, gdy chce wykonywać swoje dzieła tutaj na ziemi, potrzebuje takich ludzi. Takich ludzi, którzy odważą się na krok wiary. Czasem może być zupełnie mały i niewidoczny w Twoim życiu. Dotyczyć Ciebie i Twojego osobistego chodzenia z Panem. A czasem może być widoczny, spektakularny na oczach całego narodu. Tak jak w tej historii. Jednak Bóg oczekuje od swoich dzieci wiary i zaufania. Wiary gotowej na wszystko. Wiary, która nie stawia pytań. I Bóg dzisiaj również szuka po całej ziemi takich, którzy z odwagą będą w stanie wypełniać Boże polecenia. Mając na uwadze Boże Słowo, Boże zapewnienia i Boże obietnice. Lecz właśnie odwaga jest czymś, czego tak bardzo potrzebujemy, aby móc stawiać takie kroki. I o tej odwadze czytamy w drugim miejscu, które chcę dzisiaj zacytować. To miejsce z Księgi Daniela. Księga Daniela, 3 rozdział i będę czytał kilka wersetów, począwszy od 14. A Nabukadnezar zapytał, czy to prawda, Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie czcicie moich bogów i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? A czy teraz, jeśli usłyszycie dźwięk rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i innych instrumentów muzycznych, jesteście gotowi upaść i złożyć pokłon posągowi, który ja zbudowałem? Bo jeśli nie, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca. I który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Szadrak, Meszak i Abednego odezwali się i tak odpowiedzieli królowi Nabukodnosorowi. Teraz werset 17. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować z rozpalonego pieca i z Twojej ręki, o królu, to nas wyratuje. A jeśli nawet nie, to niech Ci będzie wiadome, o królu, że Twoich bogów nie czcimy, złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Nie wiem, jak myślicie, ale uważam, że taka postawa tych młodych mężczyzn wymagała niezwykłej odwagi. Wymagała przygotowania. Myślę, że to nie było takie przypadkowe, że ci trzej młodzi mężczyźni, zresztą czytamy o nich też wcześniej, przyjaciele Daniela, byli tymi, którzy tak jasno i zdecydowanie opowiadali się po stronie wszechmogącego Boga, będąc uprowadzeni na obczyźnie, z dala od swoich domów, rodzin, mieli wszelkie powody do tego, by narzekać, by być załamani, by próbować w jakiś sposób przetrwać ten czas, nie wiedząc do końca, jak będzie długi. Jednak oni od razu jasno sprawę stawiali. Nie będziemy jedli, co podają nam ze stołu króla, nie będziemy pili, tego, co pije król. A w sytuacji, gdy oczekiwano od nich, że zachowają się tak jak wszyscy, spodziewam się, że było też tam wielu Izraelitów w tym tłumie, oni tak jasno i zdecydowanie opowiedzieli się: nie zrobimy tego. Dlaczego? Gdyż Boże prawo, mówiąc inaczej, Boże słowo było w ich wnętrzach, w ich sercach, a ich przynależność do Boga nie była czymś odziedziczonym, zasłyszanym, była autentyczna, była szczera, szczera do bólu, szczera nawet w obliczu śmierci. Nie pokłonimy się nawet w obliczu straty, nawet w obliczu straty życia. Nie pokłonimy się bożkom tego świata. Taki przekaz płynie z tej historii na dzisiaj. Jednak widzimy jeszcze coś więcej. Coś, co bardzo mi się w tej historii podoba. Mianowicie, oni nie mieli jakiejś szczególnej, ponadnaturalnej obietnicy od Pana, że przez tą trudną próbę, że przez tą sytuację przeprowadzi ich tak, że nic im się nie stanie. Wiedzieli o tym, że Bóg może. To na pewno. Podoba mi się w wersecie 18 stwierdzenie: a jeśli nawet nie. Jeśli nawet nie. Jeśli nawet nie zachowa ich. Jeśli nawet nie zachowa, to i tak się nie ugniemy. To i tak się nie pokłonimy. Skończyło się w ten sposób, że najsilniejsi doborowi żołnierze króla Nabuchadnezara podbiegli do nich. Tak jak stali, związali ich powrozami i wrzucili do rozpalonego pieca. I za chwilę wielka konsternacja. Król, który wydał ten rozkaz, powstaje zaniepokojony, gdyż spodziewał się widoku, że ich ciała tam zalegną w tym piecu i jakiś dym tylko się uniesie. A on widzi ich w tym piecu w zupełnie innym stanie, jak sobie tam spacerują. A król na to: dlaczego ja widzę czterech mężczyzn i są rozwiązani, chodzą wśród płomieni bez szkody, a wygląd czwartego przypomina anioła? Coś niezwykłego się stało. W innym tłumaczeniu nawet jest tu użyte: przypomina Syna Bożego. Jednak oni spacerują w płonącym piecu. Setki, może tysiące stopni, bo czytamy o tym, że ci ludzie, którzy ich tam wrzucali, spłonęli od tego rozpalonego pieca. A oni w środku, rozwiązani i spacerują. Ktoś wnikliwy zauważył: w tej historii jeszcze jedną rzecz. Że spłonęło jedynie to, co ich ograniczało. Te powrozy. Bo oni zostali tam wrzuceni, związani. Nagle bez żadnych problemów poruszają się swobodnie. Nie spłonęła ich szata. Czytamy o tym, że nawet nie pachnieli, czy nie śmierdzieli tym swątem paleniska, płonącego ognia. Spaliły się jedynie te więzy, które ich związywały. On jest Bogiem, który czyni, co zechce. On może wyratować i przeprowadzić, tak jak czytamy w tej historii. Jednak wielką mądrość odbieramy z tego, a jeśli nawet nie. Bo przecież wiemy o tym, że nie każdą modlitwę, którą zanosimy do Pana Boga, a która wydaje nam się słuszna i potrzebna i jak najbardziej uzasadniona, Bóg wysłuchuje. Owszem, wysłuchuje. Lecz czasem każe nam na odpowiedź poczekać, a czasem powie nie, bo wie najlepiej, co jest dla nas dobre. Czasem pozwala na to, że znajdziemy się w takim ogniu i przez ten ogień przechodzimy. A ten ogień nie spala nas. Co ciekawe, nie zniszczy niczego, co jest nasze. Jedynie te powrozy, te ograniczenia, którymi zostaliśmy związani przez świat, zostają spalone. I wychodzimy z tego w zwycięstwie. Wychodzimy z tego ognia nie jako pokonani, ale jako zwycięzcy. Bo zobaczcie, co powiedział król. Nabukadnezar, król do wszystkich ludów, narodów i języków, które zamieszkują całą ziemię. Pokój niech się wam pomnaża. Uznałem za właściwe oznajmić wam o znakach i cudach, których dokonał na mnie Bóg Najwyższy. Jakże wielkie są Jego znaki, jak potężne są Jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a Jego władza z pokolenia w pokolenie. Ta niezłomna postawa trzech odważnych mężczyzn, trzech młodzieńców, którzy stanęli po stronie wszechmogącego Boga z wiarą gotową na wszystko. Nie wiedząc dokładnie, jak Bóg ich poprowadzi. Nie wiedząc dokładnie, jakie Bóg ma plany w tej sytuacji. Jednak z pokorą i z odwagą powierzyli się w ręce wszechmogącego Boga. I taki był efekt. Moi drodzy, Bóg czyni, co zechce, bo jest wszechmogący. I żaden z ludzi nie może mu powiedzieć, zrób to albo zrób tamto. Nikt z nas nie ma takiego prawa. Możemy z pokorą powiedzieć, jeśli zechcesz. I właśnie taka postawa była również w Panu Jezusie Chrystusie. Czytamy o tym w tak szczególnym momencie. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, w tak szczególnym momencie tej drogi, którą Pan Jezus przeszedł tutaj na ziemi. W momencie poprzedzającym ukrzyżowanie. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, 26 rozdziale, od wersetu 36. Mateusz 26, 36 i dalej. W ten sposób Jezus przybył wraz z uczniami do ogrodu o nazwie Getsemani. Tam powiedział do nich: usiądźcie tutaj, ja odejdę nieco dalej, pomodlę się. Wziął z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza. Ogarnęły go smutek i trwoga. Jest mi smutno na duszy, powiedział, śmiertelnie smutno. Zostańcie tutaj, czuwajcie ze mną. Znów odszedł nieco dalej, upadł na twarz, modlił się. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie minie ten kielich. Jednak nie tak, jak ja chcę, niech będzie, jak Ty chcesz. Powrócił do uczniów, lecz zastał ich śpiącymi. Powiedział do Piotra: nie mogliście czuwać ze mną nawet godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Pan Jezus w tej niezwykle trudnej chwili, czytamy, smucił się. W tym tłumaczeniu czytamy nawet, że mówi: śmiertelnie mi smutno. To chyba najgłębsze określenie smutku, jakie możemy znaleźć. Zabiera z sobą najbliższych, trzech najbliższych uczniów. Bądźcie ze mną. Czuwajcie. Módlcie się. Lecz jeszcze kawałek odchodzi, by być sam. W takiej chwili, w takich chwilach najczęściej chcemy być sami. Tak jesteśmy stworzeni. I modli się do Ojca, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jeśli to możliwe, choć wiedział o tym, jaki jest cel całej tej drogi, którą przeszedł na ziemi. Dlaczego przyszedł? Zwraca się do swojego Ojca jako Syn Boży, ale także jako człowiek pełny smutku i bólu. Jeśli to możliwe, niech mnie to minie. Ale Ojcze, nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. To jest także wiara gotowa na wszystko. Wiedząc, że Bóg wie najlepiej, że Ojciec wie najlepiej, co jest dobre i co jest właściwe w tym momencie. Jeśli można. Wiara gotowa na wszystko, tak jak Jezus się modlił. I w tym momencie Bóg Ojciec mówi nie. Nie jest to możliwe. Nie czytamy o tym, ale widzimy, że tak właśnie się działo. Jezus przyjmuje to z ręki Ojca i w tym śmiertelnym, modlitewnym boju przyjmuje to nie, które prowadzi go dalej na krzyż, na straszną mękę, cierpienie i ból. I dziś wspominamy to wydarzenie. Jednak wspominamy dlatego, że największa wiara, gotowa na wszystko, przyjęła z Bożej ręki to, co Bóg zaplanował. I dzięki temu wykonało się dzieło zbawienia. Dzięki temu jesteś tutaj i ja tutaj jestem. Jesteśmy tu jako Kościół, gdyż Pan Jezus przyjął to nie swojego Ojca i poddał się, przyjmując to jako Bożą wolę i Boże prowadzenie dla swojego życia. Przeszedł przez tą straszną chwilę męki, przez śmierć, ale zmartwychwstał i żyje. Tak jak ci trzej młodzieńcy, o których czytaliśmy, znaleźli się w strasznym miejscu. Dlatego, że się nie cofnęli. I też było tam słowo jeśli. Jeśli będzie chciał, to wyratuje. I w przypadku Pana Jezusa również słyszymy to jeśli. I Pan Jezus przeszedł przez to. Zwyciężył. Pokonał śmierć. Pokonał grzech. I dzięki temu cudownemu dziełu dzisiaj moje i Twoje grzechy są przebaczone. Dzięki temu cudownemu dziełu moc grzechu została złamana i otworzyła się zasłona w świątyni, rozdarła się od góry aż do dołu, po to, aby człowiek, taki zwykły człowiek jak ty i ja, mógł stanąć przed Bogiem w Bożej obecności. Moi drodzy, wiara gotowa na wszystko przechodzi przez ogień, przechodzi przez wodę, przechodzi przez śmierć, ale zwycięża. Czytamy wspaniałą obietnicę w Księdze Izajasza, 43 rozdział. Znamy to, ale przypomnę. Gdy będziesz przechodził przez wody, ja będę z tobą. Gdy przez rzeki nie zaleją cię, Izajasz 43, drugi i trzeci werset, bo chyba nie powiedziałem. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień nie spali cię. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, ja, Święty Izraela, jestem Twoim wybawcą. Moi drodzy, z taką obietnicą chcę dzisiaj was zostawić. Gdy będziesz, czyli będziemy przechodzić przez ogień, będziemy przechodzić przez rwące rzeki, bo jeśli nasi ojcowie wiary, jeśli bohaterowie, o których czytamy w Bożym Słowie, przechodzili, dlaczego my mielibyśmy nie przechodzić? Jednak gdy będziemy przechodzić, On jest z nami. A jeśli w naszych sercach będzie wiara, wiara gotowa na wszystko, przejdziemy i zwyciężymy. Tak jak zwyciężył Jozue przechodząc przez wzburzone wody Jordanu, jak zwyciężyli Szadrach, Meszach i Abednego, trzej młodzieńcy z Księgi Daniela. Zwyciężymy tak, jak zwyciężył Pan Jezus, przechodząc przez mękę, przez śmierć, ale zmartwychwstał i żyje. I razem my z Nim żyć będziemy. Chwała Panu. Amen.